Dzięki dobrodziejstwu nowych technologii możemy połączyć się z naszą gościnią Magdą Stachulą, która mieszka w Krakowie. Dzień dobry, Magdo, witamy cię serdecznie.
Dzień dobry.
W dodatku znakomicie cię słychać, to jest coś fantastycznego.
Bardzo się cieszę.
To zacznijmy od tego, jak się masz w tym czasie przedświątecznym. Wiem, że to dla ciebie ważny czas. Wczoraj relacjonowałaś sytuację następującą. Oto rozbłysła choinka na krakowskim rynku. Powiedz, jak było?
Tak, to była w ogóle niesamowita atmosfera i coś, na co Kraków czekał przez cały rok. Wczoraj o godzinie 17 razem z panem prezydentem Krakowa wszyscy mieszkańcy odpalili światełka na choince, która stoi tuż przed Kościołem Mariackim. Ja właśnie byłam tam, chciałam to zobaczyć na żywo i oczywiście w moich mediach społecznościowych podzieliłam się z czytelnikami tym wydarzeniem.
To też oznacza, że nareszcie dotarłaś do domu, bo kiedy obserwowałam twoją trasę autorską, no to sobie myślę, musisz mieć dużo siły.
Tak, listopad był bardzo obfity w różne spotkania literackie. Koniec października targi książki w Krakowie, potem były targi książki w Katowicach i zaczęłam spotkania po bibliotekach. Była biblioteka w Kętach i prawie przez 2 tygodnie biblioteki na Lubelszczyźnie, czyli Lublin, Chrubieszów, Chełm, Zamość, więc byłam w różnych miejscach i spotykałam się z czytelnikami.
A wcześniej jeszcze, przed premierą książki Wzrok, spotkałyśmy się w Stalowej Woli podczas twojej wizyty. Wtedy jeszcze nie miałam w rękach najnowszej twojej powieści, a dziś to właśnie o niej będziemy rozmawiać, bo właśnie tę powieść teraz promujesz, o niej opowiadasz. Powiedz najpierw, jak się czujesz po tych spotkaniach autorskich? Czy dla ciebie to jest coś, co cię ładuje, co cię utwierdza, czy jednak ten czynnik zmęczenia też tutaj daje się we znaki?
Ja bardzo lubię ten czas, kiedy mogę wyjść z tego domowego ogniska, jak ja to mówię, z takiej mojej pieczary pisarskiej i spotkać się z czytelnikami, bo zazwyczaj przez długi czas spędzam chwilę w samotności razem z moimi bohaterami, a czas promocji książki to jest właśnie ten moment, kiedy ja wychodzę do ludzi, spotykam się czy na targach, czy na festiwalach, czy właśnie w bibliotekach i bardzo sobie to cenię, ponieważ wtedy książka wraca do mnie trochę w zmienionej formie. Każdy z czytelników dzieli się swoimi wrażeniami. No i ja się bardzo cieszę, że takie miłe chwile mogą mnie spotkać i rozmawiam. Wiem, o czym czytelnicy teraz myślą, czego pragną, na jakie kolejne książki czekają, a to jest bardzo potrzebne na plany przyszłe wydawnicze. No i wiem, że czekają też na drugi tom tej zwodniczej serii, co mnie bardzo cieszy i motywuje do pisania.
Ja też zapowiadając naszą rozmowę powiedziałam, że już czekam na część drugą, bo rzeczywiście Wzrok to jest taka powieść, która różne rzeczy robi z odbiorcą, różne rzeczy robi z czytelnikiem. Przede wszystkim wsadzasz nas na, może wsadzasz to jest złe słowo, ale łapiemy się w bardzo różne pułapki.
Tak, tak. Przede wszystkim chcę troszeczkę pozwodzić tą książką. Seria nazywa się Zwodnicze Zmysły. I tak, i chcę pokazać, że zmysły nie zawsze pomagają nam. Oczywiście są bardzo potrzebne i konieczne w odbiorze świata, ale potrafią być zwodnicze. I o tym będzie też ta seria. Każdy z tomów będzie mówił o innym zmyśle. Teraz mamy wzrok, a w kolejnych będę pokazywać, jak potrafią inne zmysły nas zwodzić.
A jak wpadłaś na taki pomysł? Bardzo interesujący zresztą.
Tak, to w ogóle jest bardzo ciekawa historia, bo zaczęło się od tego, że zobaczyłam na ulicy Krakowa niewidomego mężczyznę. I to było w tamtym roku na jesieni. Bardzo sprawnie szedł, posługiwał się tą białą laską. Ja tak chwilę obserwowałam tego mężczyznę i pomyślałam, a co by było, gdyby on na przykład tylko udawał. Dla jakichś tam potrzeb chciał coś osiągnąć i wiemy, jaki wzbudza to wrażenie wśród innych ludzi, że chcemy mu pomóc, jesteśmy bardzo tacy współczujący i troszeczkę jakby też usypia nasze instynkty taki człowiek, prawda? Bo raczej nie wydaje się, że może stanowić zagrożenie. No a przecież świat jest pełen różnych ludzi, którzy nie zawsze mają czyste intencje i ktoś mógłby w taki sposób chcieć właśnie uśpić naszą czujność i wykorzystać to dla swoich potrzeb. I to była taka pierwsza myśl, pierwsza chwila, w której pomyślałam, że warto by było coś napisać o zmysłach, bo tego nie ma, jeśli chodzi o taką literaturę gatunkową, w której ja tworzę, czyli thrillery i kryminały. Ja właściwie zaczęłam od thrillerów, nie miałam takiej serii kryminałów, a zawsze o tym marzyłam, żeby stworzyć jakąś serię. No i pomyślałam, że jeżeli poruszę ten zmysł wzroku, to mam jeszcze paletę kolejnych zmysłów, więc jest szansa, żebym w końcu stworzyła jakąś serię. No a że seria, no to musiałam wprowadzić też po raz pierwszy komisarz Julię Kosele, bo do tej pory tego nie robiłam, nie miałam policjantów w swoich książkach, co też jest ważne, myślę, że o tym będziemy mówić. Thrillery psychologiczne w nurcie domestic noir nie muszą mieć detektywów, co
Tak.
innego w kryminale, prawda? Więc do tej pory tworzyłam właśnie to domestic noir, a teraz wychodzę z serią, gdzie jest komenda policji i wszystko, co z tym związane.
Ale też bardzo ten thriller psychologiczny daje nam się czytelnikom we znaki tutaj. Julia Kosela, komisarz, 30-letnia singielka, którą obserwujemy w pracy, ale też to, co bardzo myślę czytelnicy lubią, dowiadujemy się o jej przeszłości, o tym, co jej w życiu się nie udało, prawda? To jest myślę też
Tak.
ważne.
Ja w ogóle, jak wymyśliłam tą postać Julii Koseli, bo wiedziałam, że będzie seria, czyli najłatwiej zrobić to, tworząc typowy kryminał, czyli detektywa. Czy to będzie policjant, czy prokurator, to wiemy, że różne pomysły mają autorzy. Ja chciałam stworzyć policjantkę, ale nie kolejną panią śledczą, taką silną, zdecydowaną, wręcz czasem trochę męską kobietę, ale właśnie kobietę po przejściach, taką, która w pracy jest sprawcza i decyzyjna, natomiast w tym życiu osobistym ma pewien bagaż doświadczeń i jest wrażliwa, trochę sentymentalna, taka bardzo kobieca. No i mam nadzieję, że przez te tomy będą moi czytelnicy obserwować, jak to życie osobiste komisarz Julii Koseli układa się. A początki miała niełatwe i w drugim tomie już ta przeszłość się bardziej odezwie niż we wzroku.
Chociaż tutaj też już kilka informacji podajesz, dowiadujemy się, że zawsze mam kłopot, na ile możemy. No właśnie, dobrze, to ja tu się zatrzymam, bo już się chciałam zapędzić. To może o czym innym teraz jeszcze porozmawiamy, o relacjach w pracy, bo mamy panią komisarz, mamy też koleżanki i kolegów z pracy, mamy też pana prokuratora. Bardzo interesująco opowiadasz o tym, jak ta praca policjantu wygląda.
Tak, to wymagało ode mnie głębokiego researchu, bo tak jak mówiłam wcześniej, nie pisałam o policji, więc bardziej ten thriller psychologiczny zgłębiał psychologię postaci, co oczywiście, tak jak tutaj wspomniałaś, jest obecne, bo ja chciałam w tej serii połączyć to, co najbardziej cenię w prozie gatunkowej, czyli głębię thrillera i precyzję kryminału. I ta głębia w postaci w tych bohaterach jest, natomiast ten kryminał wymagał ode mnie dowiedzenia się, jak wygląda praca policjantów i współpraca ich w różnych działach, no i oczywiście prokurator, który, jak wiemy, prowadzi śledztwo. I tutaj skontaktowałam się z policjantem z Krakowa, z kryminalnych, i on udzielił mi kilku wskazówek, powiedział, jak to wygląda, przeczytał wzrok jeszcze przed drukiem, więc mam taką osobę, na którą mogę liczyć, i on codziennie pracuje, więc jest ta wiedza bardzo mi potrzebna, no i z tego korzystam.
I to jest rzeczywiście bardzo wiarygodne. Ta praca policjantów też przecież polega na tym, że czasami się mylą. I to myślę jest takie bardzo interesujące, że pokazujesz nie tylko sukcesy, ale także te chwile, kiedy albo nie wiedzą, co mają zrobić, albo podejmują błędne decyzje.
Oczywiście, i tutaj jakby powracamy do tego, że zmysły potrafią zwodzić nie tylko nas, tylko także policjantów, ludzi, którzy muszą właśnie oddzielić to, co jest prawdą, a to, co jest tylko fałszywym tropem, bo chodzi o życie innych ludzi, o bezpieczeństwo, no i czasem też o tą karę, czy poniesie dany oprawca, czy nie. Więc tutaj na to kładę ogromny nacisk i pokazuję, że właśnie czasem trzeba dwa razy coś sprawdzić. Nie zawsze warto ufać swoim zmysłom. Można po prostu powiedzieć: sprawdzam, szukam, jeszcze raz zobaczę, czy rzeczywiście nie wpadłam w tą pułapkę zwodniczych zmysłów. I to ten motyw jest właśnie obecny we wzroku, i chciałam, żeby to był właśnie bo tam mamy bohatera, który z tym wzrokiem, o którym powiedziałam, tego niewidomego, właściwie osoby, która udaje osobę niewidomą, ale też ten zmysł wzroku troszeczkę zwodzi policjantów i skupiłam się głównie na tym zmyśle, ale w kolejnych tomach już będzie trochę też o innych zmysłach.
To za chwilę powiemy, kim jest ofiara, króciutko. Powiemy także, gdzie rozgrywa się akcja najnowszej powieści Magdy Stachuli. Wzrok za moment, wracamy do rozmowy.
Ślady Pegaza.
W śladach Pegaza wracamy do rozmowy z pisarką Magdą Stachulą. Niedawno ukazała się pierwsza część serii Zwodnicze Zmysły, to powieść pod tytułem Wzrok. To teraz, Magdo, opowiedzmy na tyle, na ile możemy, za dużo nie możemy, o bohaterce, która pojawia się jako ofiara zbrodni, ale też poznajemy ją przed tym nieszczęśliwym zdarzeniem, to ceniona krakowska ginekolożka. Co możemy o niej jeszcze powiedzieć?
Tak, Aldona Michniewicz jest ginekolożką, która na pozór wiedzie bardzo spokojne, udane życie. Co prawda jest w separacji ze swoim mężem, który jest nomen omen znanym radiowcem, ale mogłoby się wydawać, że spokojne, fajne ma życie, natomiast z jakiegoś powodu zostaje zamordowana. I ja chciałam pokazać właśnie portret tej bohaterki przed śmiercią, czyli mamy tam 2 tygodnie, 10 dni, tydzień i pokazuje, co się dzieje w jej głowie, jak ona funkcjonuje. I tutaj jeszcze dodajmy, że ta książka jest pisana w czasie teraźniejszym, w narracji pierwszoosobowej, więc ja oddaję głos i tej Aldonie, czyli tej naszej kobiecie, która zostaje zabita, i Julia Kosela, i ten pan niewidomy, więc każdy mówi swoim głosem i widzimy tę samą sytuację z różnych punktów widzenia. I Aldona jest w tym swoim świecie, który wydaje się idealny na pozór, obecna, funkcjonuje, a my wiemy, że ona zginie, bo to mamy w pierwszej scenie, to mamy pierwsze zdanie, mamy ciało i wiemy, że to spotka tą kobietę i możemy przyglądać się, jak ona funkcjonuje i zastanawiać się, czy dałoby się to zatrzymać, czy mogła postąpić w jakimś momencie inaczej, czy jednak już ten wyrok zapadł. Nie będziemy zdradzać za wiele, prawda, jak do tego doszło, ale chciałam pokazać bohaterkę, która tak naprawdę nie jest szczęśliwa z wielu powodów, nie tylko dlatego, że nie wyszło jej w małżeństwie, ma też swoje takie prywatne, bardzo bolesne doświadczenia.
Czyli można by powiedzieć, że przeszłość ją dopadła po prostu.
Tak, przeszłość ją dopadła i to jest też częsty motyw, który ja lubię poruszać, nad którym się też często zastanawiam, czy tak naprawdę możemy się uwolnić od przeszłości. I piszę o tym, w jakich domach wyrastamy, skąd się wywodzą nasze korzenie. I tak, często jest tak, że możemy, że wchodzimy w nowy świat, zaczynamy tak jakby od początku, czy nie po nieudanej relacji, choćby jak w wielu takich thrillerach jest, że ktoś się wyrywa z jakiegoś tam nieudanego związku i tworzy ten nowy. I oczywiście wiele razy udaje się, ale są takie też historie w naszym życiu, które stale powracają i nie zawsze są od nas zależne. A co więcej, czasem bywa tak, że my nie jesteśmy też świadomi tego, jak bardzo komuś zaszkodziliśmy i że ktoś zechce powrócić i wymierzyć sprawiedliwość. I to jest chyba najbardziej przerażające. A o tym wychowaniu, o tym domu też jest w postaci tego niewidomego, bo tak, on z pewnego powodu jest taki, jaki jest. Został wychowany przez kobiety, które chciały mu wszystko wynagrodzić, to, że nie ma właśnie tego mężczyzny w jego życiu, ojca, ale nie wszystko da się wynagrodzić. I ten chłopiec, potem mężczyzna, został w pewien sposób zraniony i to się w tym jego życiu dorosłym przerodziło w, myślę, że tutaj dużo nie zdradzę, w takie trochę problemy psychiczne. I może na tym po prostu skończymy, prawda, żeby nie odbierać osobom, które jeszcze nie czytały przyjemności czytania, nie spoilerować, ale tak, wszystko się skądś wywodzi i ta przeszłość prędzej czy później może nas dogonić. Oczywiście my mamy też decyzyjność, możemy wybrać, czy chcemy za tym podążać, czy chcemy się uwolnić, ale no, tutaj w tych thrillerach wiemy, że to jest trochę przerysowane i to, co spotyka Aldonę Michniewicz, tą naszą ginekolożkę, jest właśnie tym pokłosiem, co zrobiła kiedyś.
To zatrzymajmy się jeszcze chwilę przy postaci niewidomego mężczyzny, znaczy udającego niewidomego mężczyzny. Powiedz, czy ty sobie wyobrażałaś, jak to może być udawać osobę niewidomą?
Tak, ja w ogóle nie odważyłam się spotkać z taką osobą i też w żaden sposób nie chciałam jakby urazić tych osób, bo ja bardzo szanuję i w ogóle chcę jak najbardziej zawsze pomóc, jak taka osoba znajdzie się w moim pobliżu, ale to była tak naprawdę osoba, która oszukiwała, więc ja wiedziałam, że w sumie nie potrzebuję się spotkać z taką osobą, bo ten bohater też się nie spotkał. On oglądał wiele filmików, jak przygotowywał się do tej swojej roli i myślał, jakby to było móc się tak zachowywać. I wczoraj miałam taką ciekawą sytuację, bo napisała do mnie czytelniczka, która ma bliską osobę w jej rodzinie, która jest niewidoma i zwróciła mi uwagę na to, że tak naprawdę osoby niewidome używają telefonów i tutaj nasz bohater jakby się przed tym wzbraniał,
Tak,
bo bał się,
chował się,
prawda? I to też dla mnie było takie ciekawe, bo to była pierwsza osoba, a książka już jest 6 tygodni na rynku, która ma w swoim otoczeniu osobę niewidomą i zwróciła mi na to uwagę. Natomiast wszyscy czytelnicy, którzy czytali, mówili, że tak, że to właściwie tak, oni też by się zachowywali. Więc nawet się cieszę, że tutaj była taka konfrontacja, bo my nie wiemy, z czym się mierzą te osoby i ten bohater, ten niewidomy, nie jest niewidomy, dlatego się ukrywa z tym telefonem.
Super, czyli wyszło fantastycznie, świetnie
wyszło.
Wyszło.
Fantastycznie. I jeszcze ja miałam takie jedno zdarzenie, kiedy już zaczęłam pisać tą książkę, jakieś 2 miesiące, jak już ten bohater był, już fabuła się rozwijała, zobaczyłam znowu niewidomego w Krakowie na ulicy i pomyślałam, no bo to tak jest, że jak prawda coś o czymś myślimy, coś piszemy, to stale to widzimy, nie? Jak jakoś, nie wiem, podoba nam się jakaś sukienka, to widzimy ją na innych kobietach, jak się jest w ciąży, widzi się inne kobiety tak. W ciąży, prawda? Więc myślę, piszę o niewidomym, więc pewnie ich widzę i ten niewidomy sobie właśnie tak szedł, przystanął przed sklepem, wyjął telefon z kieszeni i zaczął coś tam w tym telefonie klikać. I ja poczułam naprawdę wtedy ciarki na plecach, pomyślałam, no jak mój bohater, jak to niewidomy może na telefonie. A wczoraj po tym mailu od tej właśnie czytelniczki pomyślałam sobie, no tak, to był pewnie ktoś, kto może był osobą niedowidzącą czy słabowidzącą, ale że te osoby fonicznie jakoś się łączą przez ten telefon, mają tak skonfigurowany, nawet nie wiem jak to wygląda, ale większość osób i widziałam, nie tylko ja zobaczyłam tego mężczyznę, tak wszyscy po sobie, że o co chodzi, więc to jest też właśnie zwodniczy zmysł, bo my nie zmagamy się z tym, my nie wiemy, że można używać tego telefonu, nie wiem, pisać poprzez jakąś, czy odczytywać wiadomość poprzez słuchanie foniczne i ten nasz zmysł nas zwiódł. Więc jakby to było takie naprawdę, tak jak też zauważyłaś, coś takiego niesamowitego, prawda?
Tak, no naprawdę, aż mam dreszcze. Mamy jeszcze jedną bohaterkę, o której nie wspomniałyśmy, czyli Izabela.
Tak, to jest też bardzo ciekawa postać, to jest makijażystka, młoda dziewczyna, bardzo atrakcyjna, która mieszka w Krakowie, tutaj pracuje. No i myślę, że tutaj dużo nie zdradzimy, bo jak powiemy, że ona w pewnym momencie zostaje główną podejrzaną.
Tak.
Więc mamy portret 4 postaci, pani policjant, tego niewidomego, który no, wiemy, że nie ma czystych intencji, kobietę, która zostaje zamordowana, czyli ofiarę, no i podejrzaną o dopełnienie tej zbrodni Izabelę. Dziewczyna, która także tutaj nie miała łatwo w życiu i ta przyszłość cały czas odciska piętno na jej obecne życie, ale która stara się jakoś iść do przodu, nie poddawać się właśnie. To jest taka bohaterka, która stara się jakby zapomnieć o tym, co było i patrzeć do przodu, co jest też bardzo słusznym podejściem, ale też pojawiają się pewne komplikacje. Tu o niej będzie mi trudno mówić, żeby
to,
niewiele...
Tak, to już ja myślę, że i tak dużo powiedziałaś, i tak jestem zaskoczona, że tak dużo o Izabeli mówisz. Myślę, że tu zdecydowanie postawmy kropkę, ale porozmawiamy o czymś innym, o Krakowie, bo Kraków też jest bohaterem, jednym z bohaterów twojej powieści.
Tak, ja w ogóle bardzo lubię pisać o miejscach, które dobrze znam i mieszkam w Krakowie od 24 lat. Przyjechałam z Lubelszczyzny, urodziłam się w Krasnym Stawie, więc tam mieszkałam do matury, a na studia przyjechałam do Krakowa. I tutaj często dzieje się akcja moich książek, bo ja wychodzę z założenia, że piszę o tym, co dobrze znam i w miejscu, w którym dobrze się czuję, moi bohaterowie też się dobrze czują. Bywam w kawiarniach, w których oni piją kawę. Zawsze znajduję tą kamienicę, w której mieszkają. I to wszystko jest przeze mnie zbadane, zresearchowane. Jestem w tych miejscach, czuję ten klimat i potem mogę oddać to bardzo dobrze moim czytelnikom. I dla mnie to jest też niesamowite, że ja pisząc tą książkę widzę te obrazy, to wszystko jest. Zdarza się, że czytelnicy do mnie piszą: Pani Magdo, tak na przykład było w przypadku Idealnej mojego debiutu. Pani Magdo, ja śladem Anity podążam tutaj w kawiarni na Starowiśnej, potem z kolejnymi moimi książkami. I to jest bardzo fajne, że oddaję to, co jest naprawdę i można rzeczywiście odwiedzić te miejsca i poczuć się tak jak moi bohaterowie. Tutaj też dodam taką anegdotkę, że napisałam książkę Loft, to jest moja przedostatnia książka, w której akcja dzieje się w Gdańsku, właśnie w lofcie tym tytułowym. Ja spędziłam kilka dni, jak byłam gościem na festiwalu w takim Afera Kryminalna w Gdańsku i w wakacje dostałam zdjęcia od czytelniczki, która też wynajęła ten tytułowy loft i powiedziała, że chce przeczytać Loft w lofcie.
Ojej.
I żeby poczuć właśnie te emocje, mówi, że przyjechała sama, bez nikogo i miała po prostu dreszcze zimne, kiedy czytała
To jest
Loft w lofcie.
przerażające. To
I że
jest.
potrzebowała takich emocji i niezapomniane chwile, kiedy była w miejscu, w którym się działy no, te takie najważniejsze sceny. Też nie będę zdradzać jakie, ale podziwiam, szczerze podziwiam, że ona pojechała, zdecydowała się tam być i czytać o tym, co się działo w historii, w fabule loftu, będąc w tym lofcie.
Też podziwiam i dziękuję Ci, że nawiązałaś do Idealnej, że nawiązałaś do loftu, bo w kolejnej części naszej rozmowy wrócimy do Twoich poprzednich powieści. Za moment kolejne spotkanie z Magdą Stachulą.
Ślady Pegaza.
Bardzo się cieszę, że w poprzedniej części naszej rozmowy wspomniałaś między innymi o swoim debiucie, czyli o powieści Idealna. Ta powieść zrobiła ogromną furorę i zawsze rodzi się takie pytanie, czy spodziewałaś się tego, że taki sukces odniesiesz już przy tej pierwszej powieści?
Absolutnie nie. Ja chciałam po prostu zadebiutować. To było moje marzenie od dziecka. Jak byłam pytana, jak byłam mała, jak się pyta dzieci, prawda, kim chcesz zostać, ja
Tak.
mówiłam pisarką, prawda? I to były wtedy takie uśmiechy życzliwe lub trochę mniej. Ale tak, to było moje marzenie. I kiedy zadebiutowałam z Idealną, to też nie było takie proste i nie było od razu, ale naprawdę nie spodziewałam się, że to będzie taki ogromny sukces. Przygotowywałam się do tego jak najbardziej i muszę powiedzieć, że to był taki przemyślany plan, bo wiedziałam, że ja, jak chcę zadebiutować, to z czymś, co otworzy mi jakby drogę do tej pisarskiej rodziny. A wcześniej pracowałam w firmie, która zajmowała się kamerami, takimi do monitoringu wizyjnego. I byłam wtedy na urlopie macierzyńskim i bardzo chciałam zmienić właśnie tą swoją ścieżkę życiową, powrócić do tych planów z czasów dzieciństwa i pomyślałam, że muszę napisać coś, co zainteresuje przyszłego wydawcę. Ale miałam taką słabość, którą właśnie zajmowałam się tym w pracy. Wchodziłam na różne kamery w różnych miastach i pewnego wieczoru weszłam na kamerę w czeskiej Pradze. I zobaczyłam tam coś niezwykłego, że to nie jest taka zwykła kamera, jaką znamy obraz na plac, na jakiś ratusz, na most, tylko ja jeżdżę tramwajem po czeskiej Pradze. Ja wiedziałam, że to jest świetny motyw na thriller. Nikt o mnie nie wie, ja obserwuję miasto i mieszkańców, więc miałam motyw już fabuły. I wtedy to były czasy, to był 2015 rok, czyli to była jesień, 10 lat temu, kiedy zaczęłam pisać Idealną. Na listach bestsellerów światowych New York Timesa i w całej Europie królowały powieści Zaginiona dziewczyna, Dziewczyna z pociągu. To były
Tak.
powieści z nurtu domestic noir. Nie było tego w Polsce. Ja tak pomyślałam, że stworzę polskie domestic noir, tylko potrzebowałam tego motywu. Jak zobaczyłam ten tramwaj, to ja wiedziałam, że ja to już jakoś razem do kupy zlepię i wyślę powieść, z której będę zadowolona i która zainteresuje wydawcę. I tak to się stało, że rzeczywiście to zadziałało. Czyli sam pomysł, żeby to było coś takiego niezwykłego, bo tam jest ta właśnie technologia, która 10 lat temu nie była jeszcze taka popularna. Dzisiaj wiemy więcej, dzisiaj widzimy, że ta współczesna, nowoczesna technologia daje wiele możliwości, chociaż to, że się łączymy, my możemy porozmawiać, ja będąc w Krakowie, ty w Rzeszowie, ale też stanowi ogromne zagrożenie. I o tym jest w Idealnej, i o tym tramwaju. No i to jest to pierwsze polskie domestic noir, które bez wątpienia otworzyło mi drogę do tego literackiego świata. I to, o czym powiedziałaś, ja się kompletnie nie spodziewałam, że książka będzie przez wiele tygodni na liście bestsellerów, ale tak, to był wymarzony, taki naprawdę świetny debiut.
To powiedz o jeszcze jednym zaskoczeniu, bo spodziewałaś się, że chwilę poczekasz na odpowiedź wydawcy, prawda? A
Tak, tak.
tymczasem...
Tak, to było niezwykłe, bo ja wcześniej, przygotowując się do tego, chodziłam na różne spotkania i byłam na spotkaniu z wydawcą, który powiedział, jak to wygląda z ich strony, i mówi: 10 propozycji dziennie, drodzy Państwo, przemnóżcie przez tydzień, przez miesiąc. Ja myślę, no to jest po prostu ciężko w ogóle przez to sito się przesiać, żeby ktoś kliknął w ten załącznik. I na każdej stronie wydawnictwa jest informacja, że mniej więcej od 3 do 6 miesięcy czas oczekiwania. A ja dostałam na drugi dzień prośbę od pani z wydawnictwa Znak, w którym zdecydowałam się wydać ostatecznie Idealną, informację, że prosimy przesłać całą książkę, bo tam był wymóg pierwszych 30 stron na następnego dnia, więc ja już wiedziałam, że jest dobrze, że ktoś w ogóle kliknął w ten załącznik i to przeczytał. No i wysłałam całość, wtedy już troszeczkę dłużej musiałam poczekać, ale tak, był telefon z wydawnictwa Znak: pani Magdo, przeczytaliśmy pani książkę, jesteśmy zachwyceni, chcemy ją wydać. To były te słowa, które naprawdę zapadły mi w serce i mam wrażenie, że na ten telefon czekałam całe życie.
Coś pięknego i one pewnie cały czas brzmią w twojej głowie, prawda? To tak jak mówimy, w przyszłym roku 10 lat minie od
W przyszłym
początku.
roku 10 lat mojej pracy twórczej i ja tak chciałabym też powiedzieć, bo ja lubię w ludzi taką nadzieję, w ich krwioobieg wpuszczać, że warto marzyć, warto dawać sobie szansę, bo ja byłam w takiej chwili, kiedy pomyślałam, że najwyżej mi nie wyjdzie. Napiszę coś, nikt nie zechce wydać, ale nie powiem sobie za jakieś, powiedzmy, te 10 lat, że może jakbym wtedy spróbowała, prawda, znamy to. I ja pomyślałam, no właściwie niewiele ryzykuję, tylko ten czas, który przeznaczę na pisanie, a ja to lubię, ja to kocham, ja zawsze pisałam, tylko gdzieś tam do szuflady. I dałam sobie szansę, oczywiście przygotowałam się do tego, czyli super temat, czytałam, co jest teraz popularne na świecie, a wiadomo, zawsze z zachodu idzie ta moda i też jest tak w świecie literatury, pewnie też muzyki czy sztuki, nie znam się tak na tym dobrze, ale wiedziałam, że my na pewno wydamy niedługo coś, co dobrze sprzedaje się w Stanach. I to było takie biznesowe podejście, że zrobiłam research o rynku, no i napisałam coś w tym stylu, czego w Polsce nie było. A wiadomo, jak coś jest nowe, pierwsze, no to daje nam większą szansę, że wydawca zechce kliknąć ten załącznik i z tych 10 propozycji dziennie przeczyta akurat dzisiaj tą moją. Więc i ten mail był dopracowany, i tytuł maila. Więc jeżeli ktoś jest, kto nas słucha i marzy o czymś, niekoniecznie o pisaniu, ale o czymś, co zawsze było gdzieś tam w nim, to warto, to nie zawsze tak jest łatwo, ale jeżeli się poświęci temu czas, przygotuje się do tego tak jak w jakiejś pracy, do jakiegoś planu, biznesu, to jest duża szansa, że się uda.
I to są wspaniałe słowa. Myślę, że wiele osób na nie czekało i je usłyszało. A ja teraz chciałabym jeszcze nawiązać do powieści, która, nie ukrywam, też na mnie piorunujące wrażenie zrobiła. Pisarka. Bo tam pojawia się takie zdanie: nie boi się pani, że padnie ofiarą własnej wyobraźni? Czy pani Magdo, pani się nie boi?
Tak, to jest zdanie, pierwsze zdanie książki i często spotkania autorskie teraz są nim zaczynane, więc tak, czasem się boję, czasem to jest tak, że ja sobie bardzo dużo wyobrażam i dlatego piszę takie książki. I ja jestem bliska tutaj filozofii Stephena Kinga, który powiedział, że on tak naprawdę traktuje trochę literaturę jako autoterapię. On ma wiele lęków, mimo że tworzy literaturę bardzo przerażającą, horrory, wszystko jest tak świetne, że zdobywa uznanie producentów i prawie każda jego książka, a może nawet każda, została zekranizowana, ale tak naprawdę to jest jego autoterapia. Ja się pod tym podpisuję, bo ja sobie często właśnie wyobrażam jakieś sytuacje, które mogłyby się zdarzyć, które są przerażające, i zaczynam pisać właśnie o tej mrocznej stronie człowieka. Zastanawiam się, czy można jakoś inaczej tą historię skończyć, czy na inne tory pchnąć, czy ci ludzie zawsze muszą być tacy dla siebie okrutni. I przez to myślenie, zastanawianie się, kreuję te światy, to uniwersum, które nie jest proste, ale które jest bardzo interesujące, fascynujące, i myślę, że generalnie ludzie sięgają po tą literaturę kryminalną, thrillerową, bo albo lubią się zmierzyć ze swoimi lękami, jakimiś fobiami, albo lubią poobserwować, jak to jest u innych, jak ludzie sobie z tym radzą. Czasem oswajają coś, czasem to też otwiera ich oczy, że tak, tutaj możemy poczuć zagrożenie w takim momencie, więc ja już to przeczytałam i ja w podobnej sytuacji nie zachowam się tak jak bohaterka. I miałam tak w przypadku książki serii Oszukana, Odnaleziona, Oskarżona.
O, świetnie, że wspominasz o tej serii, też ją bardzo lubię.
Pierwsza książka Oszukana, pierwszy tom, pokazuje młodą dziewczynę, która wyjeżdża na studia, i jedna niewłaściwa znajomość wprowadza ją w taką spiralę zła, spiralę bardzo niebezpieczną. Młoda dziewczyna, bardzo z dobrego domu, dziewczyna taka normalna, powiedzmy tak, grzeczna dziewczyna, która nagle i tylko jedna niewłaściwa znajomość sprawia, że ona zostaje w taki wir wręcz przerażającej historii wplątana. I tą książkę często kupowały właśnie babcie dla swoich wnuczek. Spotykałam się z tym właśnie na spotkaniach autorskich. Przychodziły panie i mówiły, wie pani co, ja kupiłam, przeczytałam tą książkę i pomyślałam, że a kupię dla mojej wnuczki. Może nic tam nie będzie, ale ku przestrodze, ona też jest studentką, niech sobie przeczyta, niech zobaczy. I dla mnie to jest coś takiego bardzo budującego, bo oczywiście to jest fantazja, to jest jakaś fikcja, ale jak ja robiłam research do tej książki, to byłam przerażona, że tyle osób pada ofiarą handlu ludźmi. I to się dzieje codziennie, o tym się nie zawsze mówi, ale to jest wręcz no, nagminne. Gdzieś codziennie na świecie ginie jakaś dziewczyna. I ja naprawdę, jak robiłam research, miałam ciarki na plecach i pomyślałam sobie, napiszę o tym, bo zawsze lepiej dwa razy kogoś sprawdzić, dwa razy się obejrzeć przez ramię, niż potem tego żałować, że nie zrobiliśmy, więc tak ku przestrodze też czasem zdarza się. Nieświadomie to pisałam, ale moje czytelniczki tak to odebrały.
Tak, to też są po prostu mądre książki. Wzrusza mnie też twoja seria Ekipa na tropie.
O tak, to jest seria dla dzieci, taka seria przygodowo-detektywistyczna dla dzieci 6-12 lat. W tym momencie jest 5 tomów, w przyszłym roku planuję napisać 2 kolejne. 2 chłopców, 2 dziewczynki i ich wierny pies Cowboy. Dzieci mają niesamowite przygody, odkrywają świat. Staram się w tych książkach pokazywać, jak ważna jest współpraca, żeby nie oceniać, żeby dopingować innych, żeby się razem wspierać. I to jest książka, która niesie wiele takich radosnych przygód i jest świetnym dla mnie takim przerywnikiem, kiedy ja tworzę te mroczne historie i jestem po nich tak fizycznie i psychicznie, no bo to zawsze jest jakiś, odciska na mnie takie piętno pisanie takich historii, ja to czuję, potem muszę wychodzić z tej historii, a właśnie tworzenie tych książek dla dzieci bardzo mnie relaksuje, bo tam jest już inny kaliber, oczywiście wiem, że dzieci się też lubią bać i staram się, żeby tam było dużo napięcia, dużo takich zagadek, ale oczywiście to już jest zupełnie inny gatunek.
Też wspaniałe, też słyszymy, że bardzo lubisz pisać te powieści. Powiedz, czego ci życzyć na święta i już też na nowy rok?
To jest w ogóle super, że w ogóle mogę pisać. I ja muszę tutaj tobie powiedzieć i słuchaczom, że ja każdego dnia bardzo szanuję tą moją pracę. Cieszę się, że podjęłam właśnie to wyzwanie, że postanowiłam, że spróbuję spełnić moje marzenie. No i dziękuję za wszystkich czytelników, za to, że przychodzą na spotkania, że sięgają po moje książki, bo bez nich mnie by nie było. Więc chciałabym sobie życzyć jak najwięcej czytelników, nowych czytelników, którzy chętnie sięgną po moje książki. Ja tworzę prozę gatunkową, więc w przeznaczeniu rozrywkową. Chcę, aby czytelnicy miło spędzili czas, żeby poczuli te wszystkie emocje, żeby mieli satysfakcję po przeczytaniu tej lektury, że tych kilka godzin było fajnie spędzonym czasem, więc chyba to by było dla mnie najważniejsze z takich zawodowych, prawda, żeby mieć nowych czytelników. Na pewno marzy mi się jakaś ekranizacja, jeszcze jedna, bo do tej pory Nieobliczalna została zekranizowana i to są naprawdę niesamowite przeżycia. Kiedy ja oglądam film i widzę, że bohaterowie, którzy powstali w mojej głowie, nagle zyskują realne twarze. I to jakie twarze? To była plejada gwiazd. Też zachęcam do obejrzenia Nieobliczalnej, przeczytania. Więc na pewno taka ekranizacja. No i oczywiście myślę, że zdrowie, bo jak jest zdrowie, prawda, no to wtedy możemy pisać, tworzyć, spotykać się z czytelnikami. I tego bym sobie życzyła i oczywiście wszystkim naszym słuchaczom.
Tak jest, tego tobie i sobie też życzymy i bardzo ci dziękujemy za to spotkanie. Mamy nadzieję także na spotkanie w realu, a wiemy, że tu nie możemy zdradzić, że będą takie sytuacje
Będą
przyjemne.
spotkania na Podkarpaciu na pewno w przyszłym roku. Zachęcam do obserwowania moich profili. Tam będą wszystkie informacje i już dzisiaj zapraszam serdecznie wszystkich
Bardzo ci
czytelników.
dziękuję. Magda
Dziękuję.
Stachula, pisarka, prosto z Krakowa. Dziękuję serdecznie za tę rozmowę. Wszystkiego dobrego na święta i nie tylko. Bernadeta Szczypta, do usłyszenia.
Ślady Pegaza.